Kochani siostry i bracia, te rekolekcje w tym roku, one są jubileuszowymi rekolekcjami z racji 50-lecia powstania waszej wspólnoty. Dlatego chyba po raz pierwszy, nie wiem dokładnie, ale one nie są o różańcu. To informacja dla tych, którzy doszli, bo jest trochę osób, które dojechały. Te rekolekcje w tym roku są na temat mszy świętej. A to z tej racji, że centrum życia chrześcijańskiego, tak jak uczy Kościół, nie jest różaniec, tylko jest msza święta. I ten różaniec ma nas przygotować do głębszego przeżywania i udziału we mszy świętej. Dlatego mówimy właśnie o mszy świętej, żebyśmy nie pogubili czasem tych wartości, które mamy, czy tych spotkań z Panem Jezusem, uważając, że najważniejszy jest różaniec. Ważniejsza jest msza święta. I teraz zobaczcie, że we mszy świętej powtórzę to, co mówiłem wczoraj, żeby nam się to jeszcze utrwaliło, że istotą różańca jest to, żebyśmy my rozmyślali nad tajemnicami życia Jezusa i Maryi, ale przede wszystkim życia Jezusa. I teraz jeśli nie ma tego elementu rozmyślania, wchodzenia w głąb poszczególnych tajemnic, to tak jak powiedział papież święty, papież Jan Paweł II i jego poprzednicy, wtedy różaniec jest martwy, tak jakby go w ogóle nie było. On jest trupem. I teraz, kiedy nauczysz się tego wchodzenia w głąb tych tajemnic, by je rozważać sercem Maryi, jakby wchodząc w serce Jezusa, to wtedy jest szansa na to, że głębiej jeszcze będziesz przeżywał i uczestniczył we mszy świętej. Głębiej ją będziesz sprawował. Dlaczego? Dlatego, że msza święta to jest tak jak różaniec. Zobaczcie, odmawiamy zdrowaśki podczas różańca, odmawiamy zdrowaśki i to jest ta zewnętrzność, ale wewnątrz kryje się coś znacznie głębszego. I ze mszą świętą jest tak samo. Uczestniczysz w gestach, słowach, symbolach i znakach zewnętrznych, ale tam w głębi kryje się coś niezwykłego. I o tym, co w głębi, na zasadzie tej postawy wewnętrznej, właśnie mówimy sobie podczas tych świętych rekolekcji. Kochani, wczoraj jako patrona dnia Kościół nam dał świętego Franciszka, jednego z największych świętych w historii Kościoła. A dzisiaj Pan Bóg kolejny prezent nam daje na te rekolekcje, bo świętujemy, czy wspominamy świętą Faustynę, największą polską, jak do tej pory, mistyczkę. A jej dzienniczek znany jest we wszystkich krajach świata, gdzie są chrześcijanie. Przetłumaczone na najwięcej języków świata. Jeśli chodzi o polskie książki, to jest znak, kochani, dla nas. Wielki bardzo. Pan Jezus do Faustyny niejednokrotnie mówił: wtedy, kiedy przyjmujesz mnie w Komunii Świętej, to sprawiasz mi rozkosz. Rozkosz mi sprawiasz. I teraz on chciałby o każdym z nas powiedzieć podobne słowa. Czyli tak masz wejść w tajemnicę mszy świętej, żeby rozkoszą było dla Jezusa, rozkoszą przebywanie w tobie. Zobacz, możesz sprawić Bogu samemu rozkosz, ale nie z powodu różańca, tylko z powodu mszy świętej. Z powodu mszy świętej. Dlatego swoje siły włącz w to, żeby jak najwięcej z siebie dać właśnie w tym uczestnictwie, a nawet sprawowaniu mszy świętej. Bo to jest szczyt całego naszego życia chrześcijańskiego i źródło całej naszej mocy. Kochani, mówiliśmy sobie wczoraj, że msza święta, tak na skróty, oczywiście wielkie, bo mamy niewiele czasu, żeby mówić o tej mszy świętej, ale mówiliśmy sobie, że msza święta rozpoczyna się od pocałowania ołtarza. Wtedy, kiedy kapłan całuje ołtarz, to on tak naprawdę całuje Jezusa. Bo ten ołtarz jest znakiem ludzkiej natury Jezusa. A ty patrząc na to, co robi kapłan, co masz zrobić, masz też pocałować Jezusa w jego oblicze. I to jest cudowne we mszy świętej, bo Bóg nam okazuje tutaj czułość, wielką czułość. Ta czułość jest dopiero pierwszym znakiem, a ona się jeszcze rozwinie, będzie spotęgowana do szczytu, dosłownie do szczytu w Komunii Świętej. Kochani, wczoraj mówiliśmy sobie o obrzędach wstępnych mszy świętej, bo wiemy o tym, że cała liturgia mszy świętej składa się z dwóch wielkich części. Pierwsza część to jest liturgia słowa, a druga liturgia eucharystyczna. Ta pierwsza część dzieli się jeszcze na dwa elementy. Obrzędy wstępne i o nich mówiliśmy wczoraj na dwóch spotkaniach, a teraz powiemy sobie o liturgii słowa. Bardzo ważne jest właściwe usposobienie nasze wtedy, kiedy Pan Bóg nam daje słowo. Będziemy mówić sobie o liturgii słowa tej uroczystej, niedzielnej, bo tam jest więcej elementów tej liturgii. Otóż, kochani, będę wam teraz mówił o dwóch, a może trzech takich, powiem wam takie trzy jakby przykłady, albo dwa przykłady z takim dodatkiem jednym, żeby was sprowokować, czy zachęcić do tego, żebyśmy zawsze wtedy, kiedy jest czytane Słowo Boże, żebyśmy mieli właściwe usposobienie serca, bo ono jest podstawowe. Pamiętajmy o tym, że człowiek wtedy, kiedy przychodzi na mszę świętą, to Pan Bóg mu daje słowo po to, żeby przez to słowo przygotować go do komunii świętej. Taka jest funkcja między innymi słowa. Otóż pierwsza historia, którą chciałem wam opowiedzieć, jest historią z życia wziętą. Dosłownie, z życia wziętą. I mówi o takiej kobiecie, młodej pani, która była w takim okresie, czasie, kiedy oczekiwała, poszukiwała męża. Jej koleżanka w pracy powiedziała, że ukazała się ciekawa książka. Kochani, ciągle książka się przewija w tych opowieściach różnych. Bardzo często. I to jest też taka prowokacja ze strony Pana Boga, żebyśmy czytali książki. Bo tam Pan Bóg bardzo mocno działa. Otóż kupiła sobie tą książkę, która jest dla tej koleżanki bardzo wartościowa. Po spełnionych czynnościach w ciągu dnia wieczorem zasiada do czytania i czyta. Ale ta pani, bohaterka naszej opowieści, po kilkunastu minutach czytania stwierdziła, że książka jest wyjątkowo nudna i szkoda jej czasu na czytanie. Odłożyła ją. W międzyczasie, po dwóch latach bodajże, ta pani zakochała się w pewnym mężczyźnie. I kiedy ustalała już termin ślubu z tym panem, to ku swojemu ogromnemu zdziwieniu zauważyła, że wybranek jej serca jest autorem tej książki, którą kiedyś czytała i odłożyła jej, bo książka była dla niej bardzo nudna. Już niektórzy się uśmiechają, wiedzą, co będzie dalej, bo łatwo się domyśleć. I oczywiście, kiedy to zauważyła, od razu wzięła tę książkę i wiecie, co zrobiła? Czytała ją jakby na jednym oddechu, jednym tchem, od deski do deski, z wypiekami na twarzy. I teraz zagadka duchowa, bo to jest duchowa zagadka. Dlaczego wcześniej ta sama książka była dla niej nudna i szkoda jej było czasu na czytanie, a teraz ta sama książka była dla niej taką pasją, że z wypiekami na twarzy ją przeczytała jednym tchem? Wszyscy wiedzą, bo to jest pytanie, wiecie, tak naprawdę nawet dla małych dzieci. Nawet dla małych dzieci. Kiedyś pamiętam, byłem na rekolekcjach i zadałem to pytanie ludziom, wstydzili się bardzo, ale jakaś tam babcia siedziała na kolanach z wnuczkiem, który miał nie więcej jak 5 albo 6 lat. Wszyscy się wstydzili w kościele, w swojej parafii powiedzieć, a ten chłopiec wyrywał się do odpowiedzi. 5-letni chłopczyk, nie więcej miał lat. Podszedłem z lękiem do tego chłopca, wiecie, bo nie wiedziałem, co on może odpowiedzieć na to, bo to jest dla dorosłych raczej opowieść. No i ten chłopiec mówi, bo ta pani kochała tego pana. Kochała tego pana. I kochani, ta historia jest oczywiście zachętą do tego, żebyśmy uświadomili sobie, jaki my mamy osobisty stosunek do Pisma Świętego. Osobisty. Dzisiaj Jezus pyta ciebie bardzo konkretnie, kiedy ostatni raz sam z siebie otworzyłeś Pismo Święte i czytałeś? Kiedy spotkałeś się z Jezusem obecnym w Słowie? Dlaczego? Dlatego, że każda msza święta, w której uczestniczysz, jest wołaniem do ciebie, żebyś czytał, żebyś wziął świętą księgę i czytał. Dlaczego? Bo tam mówi do ciebie Jezus. Kochani, zapamiętajcie ten szczegół, że zawsze wtedy, kiedy przychodzisz na mszę świętą, to Jezus zaprasza ciebie do tego, żebyś czytał świętą księgę. Bo spotykasz się osobiście z samym Bogiem. Kochani, a teraz druga historia. Historia, która wydarzyła się wiele wieków wstecz, kilka wieków wstecz, kiedy nie było jeszcze książek, takich jak my dzisiaj mamy. Nie było takich książek drukowanych, tylko były księgi pisane ręcznie. I w jednym z klasztorów niemieckich sióstr, nie znam nazwy tego klasztoru ani tej siostry zakonnej, tylko pamiętam, bo to bardzo wiele, wiele lat temu przeczytałem historię w mądrej książce, żyła siostra zakonna, która była mistyczką. Miała taki bardzo osobisty kontakt z Panem Jezusem. I w tym klasztorze była jedna księga Pisma Świętego, bo wtedy Pismo Święte było tak drogie, że kosztowało tyle, co kilka wiosek, ręcznie pisane całe. I Pan Jezus do tej siostry powiedział kiedyś słowa szokujące. Posłuchajcie, bo one są niezwykłe. Powiedział do niej tak. Zawsze wtedy, kiedy czytasz Pismo Święte i uderzy ci jakieś słowo mówiące o mojej miłości do ciebie, to zapisz sobie to słowo na kartce. I kiedy nazbierasz kilka takich zdań z Pisma Świętego, mówiących o mojej miłości do ciebie, to włóż sobie tę kartkę do kieszonki habitu. I pamiętaj, że zawsze wtedy, kiedy masz przy sobie te zdania z Pisma Świętego, mówiące o mojej miłości do ciebie, to masz przy sobie moje relikwie. Wyobrażasz sobie? Masz przy sobie moje relikwie. Kochani, dzisiaj w naszych czasach są takie malutkie wydania Pisma Świętego, takie maciupeńkie, kieszonkowe. Wprawdzie małe literki tam są, ale nie chodzi o to, żebyś godzinami czytał. Ale możesz mieć relikwie Jezusa Chrystusa przy sobie. Wiecie, ja znam takich, mam dwóch takich przyjaciół, którzy są bardzo bogaci i kiedyś mi powiedzieli, że żeby mieć jedną kropelkę krwi świętego papieża Jana Pawła II jako relikwie, oddaliby połowę swojego majątku. Połowę swojego majątku. A ty możesz mieć relikwie nie Ojca Świętego, ale samego Boga, Jezusa Chrystusa. A zobacz, masz je u siebie na półce, w domu i czasami wolisz włączyć telewizor, aniżeli otworzyć księgę. Księgę Pisma Świętego. Dlatego raz jeszcze przypominam, że każda msza święta, ona jest takim wołaniem o to, żebyś spotykał się z Jezusem właśnie w taki sposób. Kochani, a teraz powiem wam najważniejsze. Najważniejsze, może to nie jest przykład, tylko chodzi o to, co się dzieje wtedy, kiedy czytane jest Słowo Boże, a szczególnie Ewangelia. Kościół uczy, że Ewangelia to jest szczyt liturgii Słowa. Szczyt. I wtedy sam Jezus Chrystus mówi do nas swoje słowo. Sam Jezus Chrystus. Wielu z nas myśli, że wtedy, kiedy czytana jest Ewangelia, to my sobie przypominamy to, co w dawnych czasach Pan Jezus powiedział albo co zrobił. Jeśli ja tak myślę, to niestety jestem w błędzie. Dlaczego? Dlatego, kochani, że wtedy, kiedy czytana jest Ewangelia, raz jeszcze przypominam, jako szczyt liturgii słowa, to wtedy, w tym czasie, tak mocno we mszy świętej działa Duch Święty, że ten Duch Święty niejako przenosi cię w czasie. I ty tak naprawdę uczestniczysz nie w słuchaniu słowa, ale uczestniczysz w wydarzeniu, o którym mówi to słowo. Czyli na oczach twojej wiary to słowo zamienia się w wydarzenie. I ty uczestniczysz w wydarzeniu. I twoje zadanie ma polegać na tym, żeby tak mocno wejść w to wydarzenie, żeby odkryć, że w tym wydarzeniu jest mowa o tobie. Jeśli to odkryjesz, to wówczas jest szansa na to, że będziesz nie tyle słuchał słowa, ale będziesz spożywał słowo, bo po to przychodzisz do kościoła, żeby karmić się tym słowem, a nie żeby je spożywać, a nie żeby je słuchać. Kochani, i takie usposobienie serca jest ideałem, jeśli chodzi o nasz udział w liturgii słowa. Nie słuchać słowa, tylko spożywać słowo. Dlaczego? Bo tutaj tak mocno działa Duch Święty, że On przysposabia twoje serce do tego, żebyś inaczej do tego podchodził, jak do każdego innego słowa. Bo to jest słowo Boga samego, żywego Boga. A teraz, kochani, powiem wam o tych poszczególnych elementach liturgii słowa z uwzględnieniem, tak jak powiedziałem, liturgii uroczystej. Czyli tych elementów, których dzisiaj na przykład nie ma, bo mamy dzień powszedni. Pierwszy element tej struktury liturgii słowa to jest pierwsze czytanie. I zawsze to pierwsze czytanie w niedzielę czy w dzień uroczysty, najczęściej w dzień uroczysty właśnie, jest ze Starego Testamentu. Na pewno to zauważyliście. Dlaczego Kościół nam daje zawsze pierwsze czytanie ze Starego Testamentu? Otóż z tego powodu, żeby pokazać nam, że jest ścisła więź między Starym Testamentem a Nowym Testamentem. Czyli Stary Testament podprowadza nas pod Nowy Testament, a Nowy Testament tłumaczy Stary Testament. Tak mówili ojcowie Kościoła. Po to mamy Stary Testament. Kochani, po tym pierwszym czytaniu zawsze jest psalm. Ten psalm to jest pierwsza nasza odpowiedź na słowo, które Bóg do nas kieruje. Pierwsza odpowiedź. I on też treściowo jest zawsze związany z tym, co przed chwilą czytaliśmy. Pan Bóg wie, że nam trudno odpowiedzieć na słowo, które do nas mówi, dlatego on wkłada jakby w nasze serca to, co jest również słowem Boga. Ułatwia nam jakby tę odpowiedź. Cała struktura mszy świętej ma formę dialogu. Bóg mówi i ja odpowiadam. A najbardziej widoczne jest to właśnie w liturgii słowa. Kochani, po tym psalmie następuje drugie czytanie, które jest zawsze z Nowego Testamentu, najczęściej z listów świętego Pawła, ale nie tylko. I tak ogólnie mówiąc, bo tam jest dużo treści, możemy w jednym zdaniu powiedzieć tak, że to drugie czytanie między innymi mówi o tym, jak pierwotna wspólnota, czyli pierwsi chrześcijanie, próbowali realizować w życiu te wskazania, które Jezus im dawał. To, co Jezus im przekazywał. Jak oni do tego, jak to traktowali, jak wcielali to w życie. I dla nas zachęta, i wy róbcie podobnie. Żebyśmy my próbowali podobnie żyć. A później, kochani, jest Ewangelia. Raz jeszcze przypomnę, szczyt liturgii słowa. A teraz wam powiem o znakach, które są w tej Ewangelii, bo to, co się dzieje teraz, myślę o Ewangelii cały czas, nie teraz ta homilia czy katecheza, tylko Ewangelii, to jest coś niezwykłego. I Kościół szczególnie chce nas uwrażliwić na Ewangelię. Zobaczcie, pierwszym znakiem związanym z Ewangelią jest to, że przed Ewangelią jest taki krótki tekst, taka aklamacja, w której jest jedna myśl, jedno zdanie streszczające całą Ewangelię. Przed Ewangelią już. Jakby nas przygotować do tej Ewangelii. Drugi element to jest ten, że my wstajemy, kiedy jest to Alleluja. A na pierwsze i drugie czytanie siedzimy sobie zawsze. Zawsze, kiedy w liturgii stajemy, to Kościół nam przekazuje, teraz będą działy się ważne rzeczy. Kolejny element, kochani, to jest taki, że pierwsze czy drugie czytanie może przeczytać każdy z was. Najlepiej, jeśli to są osoby przygotowane do tego. Dzisiaj oczywiście, tak jak zawsze, mieliśmy tego próbkę, że to wy macie taki przywilej udziału we mszy świętej właśnie w taki sposób. Ale nikt z was nie ma prawa we mszy świętej przeczytać Ewangelii. To jest zastrzeżone tylko dla kapłana i dla diakona. Dlaczego? Bo wtedy pełniej widać znak obecności Jezusa właśnie w tym słowie. Kolejny znak, kochani, to jest ten, że kapłan, zanim podejdzie do tego stołu Bożego Słowa, to najpierw modli się, schyla się w kierunku ołtarza i prosi Pana Jezusa, żeby oczyścił jego serce i jego wargi, bo teraz będzie działała się wielka rzecz. I czegoś takiego, zobaczcie, nie ma ani przy pierwszym, ani drugim czytaniu. A potem kapłan przychodzi już do tego stołu, który czasami nawet jest nazywany ołtarzem. Podchodzi do tego stołu Bożego Słowa i zaczyna się dialog. I znowu, kiedy jest dialog w liturgii, to jest dla nas informacja. Teraz będą działy się wielkie rzeczy. Szczególnie zwróć na to uwagę. Skup się, zaangażuj się w to sercem. Pan z wami. My odpowiadamy na te słowa. I kapłan zaczyna czytać. Kochani, w pierwotnym kościele przez wiele wieków było tak, że Ewangelia nigdy nie była czytana, tylko śpiewana. Zawsze była śpiewana. I nam te resztki z tego pierwotnego kościoła pozostały na przykład na uroczystość, zobaczcie, Bożego Ciała, kiedy pamiętamy w tych procesjach, kiedy idziemy od ołtarza do ołtarza, wtedy zawsze Ewangelia jest śpiewana. Później, kiedy kapłan przeczyta czy zaśpiewa tę Ewangelię, to dokonuje bardzo takiego drobnego, pięknego znaku. Co robi? Wypowiada słowa, oto słowo Pańskie i całuje. Co całuje? Kto powie, co kapłan całuje? Myślimy, że kapłan całuje Księgę Pisma Świętego, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. Posłuchajcie, co kapłan robi w tym momencie? Kapłan całując tę księgę tak naprawdę całuje Jezusa odzianego w szaty słowa. Jezusa całuje. I ty widząc to, co robi kapłan, domyślasz się, co powinieneś zrobić. Też pocałuj Jezusa już w jego oblicze. Albo podobnie jak czyni to kapłan. Kochani, zobaczcie, kolejny pocałunek we mszy świętej. Czułości okazywane Jezusowi. Czułości okazywane Jezusowi. Ale kapłan jednocześnie cicho w tym momencie, kiedy całuje Ewangeliarz, czyli Jezusa odzianego w szaty słowa, kapłan jednocześnie wypowiada jedno krótkie zdanie, które niektórzy znają, bo w niektórych parafiach głośno kapłan je wypowiada, a w innych cicho wypowiada. Wskazania liturgiczne są takie, żeby kapłan wypowiadał cicho, ale są takie tendencje do tego, żeby z czasem pewnie dojdzie do tego, że kapłan będzie głośno, żeby wszyscy to słyszeli, bo to są bardzo ważne słowa. Co kapłan mówi? Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Kościół ci podpowiada, że zawsze wtedy, kiedy słuchasz, uczestniczysz w tym, kiedy spożywasz to słowo, ale z wiarą, nie z wiarą, z żywą wiarą, to ta wiara twoja w połączeniu z tym słowem ma moc gładzenia twoich grzechów. Nie grzechów ciężkich, śmiertelnych, ale lekkich i powszednich. Po co? Po to między innymi, żebyś przygotował się jeszcze raz mocno na to, co będzie dokonywało się w szczycie liturgii słowa, w szczycie liturgii mszy świętej, czyli przez komunię świętą i konsekrację wcześniej. Kochani, dla nas to, co słyszymy w tym momencie, albo co wiemy, bo możemy tego nie słyszeć, ale wiemy, że kapłan takie słowa wypowiada, czy niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy, to jest znowu bardzo konkretna zachęta ze strony Kościoła do tego, żebyśmy to wcielali w życie. W jaki sposób? No zobaczcie, taki konkret. Idziesz na przykład do sklepu albo idziesz, wracasz z pracy i czujesz, że masz serce zabrudzone. Dlaczego? No dlatego, że na przykład plotkowałam albo uczestniczyłam w jakichś innych złych rzeczach, które się dokonywały i czuję, wracając do domu, że mam zabrudzone serce. No tych okoliczności może być nieskończona ilość. I wtedy człowiek, który stara się głęboko wchodzić w tajemnicę mszy świętej i uczestniczy w tym tak naprawdę maksymalnie, ile się da, z siebie wszystko daje, to wtedy, kiedy czuje się zabrudzony po pójściu do pracy, w kolejkę, do sklepu, czy do sąsiadki, czy gdziekolwiek indziej, to wtedy przychodzi do domu, znajduje sobie jakiś kącik, tak żeby mu nikt nie przeszkadzał, weźmie sobie na przykład Ewangelię, pomodli się do Ducha Świętego, otworzy sobie tę Ewangelię i z wiarą zaczyna czytać. I wiecie, co się może dokonać? Może się dokonywać podobny proces, jak tutaj we mszy świętej. Czyli może się dokonać to oczyszczenie twojego serca, bo Słowo Boże w połączeniu z twoją wiarą ma właśnie taką moc oczyszczania twojego serca. Kochani, kto z nas to robi? Zobaczcie, a do tego zachęca nas właśnie Słowo Boże we mszy świętej. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Kochani, w liturgiach uroczystych wiemy o tym dobrze, że kiedy biskup jest obecny na mszy świętej, kiedy ją sprawuje, to bierze Ewangeliarz i coś wspaniałego czyni. Pamiętamy co? Tak, błogosławi nas wszystkich Ewangeliarzem. I teraz przez ten znak, który jest kolejnym znakiem mszy świętej, na przykład w uroczystość, tak jakby każdemu z nas mówił takie słowa. Zobacz, każdy z nas potrzebuje błogosławieństwa Bożego, jeśli jest odrobinę świadomy, o co tak naprawdę w tym życiu chodzi. Każdy z nas potrzebuje tego błogosławieństwa. Znajdź mi prostszy sposób na to, żeby to błogosławieństwo było twoim udziałem, jak właśnie twój kontakt ze Słowem Bożym. Możesz to słowo mieć przy sobie, tak jak pani tutaj przed chwilą pokazała i wyjęła z torebki Pismo Święte. Możesz mieć to Słowo Boże cały czas przy sobie i kiedy czujesz, że ci brakuje błogosławieństwa Bożego, otwierasz i czytasz. I ono już w jakiejś postaci jest twoim udziałem. Kochani, zobaczcie, jaka konkretna, bardzo mocna informacja dla nas, mówiąca o tym, że każdy z nas potrzebuje tego błogosławieństwa i może je otrzymać. Wtedy, kiedy ty chcesz, możesz otrzymać to błogosławieństwo. Tylko mieć z sobą Pismo Święte i to słowo czytać. Chociaż fragmencik, chociaż dwa zdania, chociaż jedną myśl. Ale zastanów się nad tym, przeczytaj, zamyśl się i to błogosławieństwo będzie twoim udziałem. I do tego zachęca nas Msza Święta. Kochani, kolejne znaki, które są związane z Ewangelią, a obecne we mszy świętej, uroczystej, to pamiętamy takie znaki, kiedy ministranci ze światłem, czyli ze świecami, stają po dwóch stronach tego stołu Bożego Słowa, żeby nam jeszcze bardziej uświadomić, że to Słowo, które teraz będzie czytane, że to jest Słowo Jezusa Chrystusa, żywego naszego Boga, bo światło, jak wiemy, we mszy świętej jest informacją, znakiem obecności Jezusa. Ona się potęguje jeszcze, ta obecność. Kolejny znak, kochani, to jest okadzenie. Wiemy też, że właśnie w uroczyste dni okadzamy to słowo, tak jakby Pan Bóg każdemu z nas przekazał taką informację, taką zachętę. Zobacz, ty masz słuchać tego słowa, spożywać to słowo w taki sposób, jak ten dym unosi się do nieba. Bardzo piękny znak, bardzo piękny. Kochani, po Ewangelii, przechodzimy dalej w tej strukturze liturgii słowa, po Ewangelii zawsze jest, zawsze w niedzielę, w niektóre dni powszednie, w niektórych parafiach, jest homilia. Nie mówimy kazanie, tylko homilia, dlatego że są wskazania dla nas, kapłanów, żebyśmy my mówili te homilie na bazie tekstów Pisma Świętego. Dlatego nazywa się to homilia. To, co ja teraz robię, to oczywiście to nie jest ani kazanie, ani homilia, tylko to jest katecheza na temat mszy świętej. Kościół dopuszcza takie możliwości, żeby na przykład w rekolekcjach albo w innych okolicznościach, żeby to nie była homilia, ani kazanie, tylko właśnie katecheza wyjaśniająca ważne prawdy dotyczące naszej wiary. A później, kochani, właśnie kiedy kapłan tę homilię głosi, to warto, zanim to zrobi, wzbudzić w sobie wewnętrznie akt strzelisty, prosząc Ducha Świętego, żeby go oświecił, żeby to słowo dotarło do ciebie, żebyś zatrzymał w sercu jakieś jedno zdanie, jedną myśl. A potem kapłan siada. Siada nie dlatego, że jest zmęczony, tylko dlatego, że jest przewidziane przez liturgię milczenie. Znowu, wewnętrznie teraz ja mam coś zrobić. Zawsze jak jest milczenie przewidziane przez liturgię, to jest zachęta dla nas. W środku, w sercu coś powinienem zrobić. Co teraz w tym momencie powinienem zrobić? Właśnie powinienem uczepić się tego słowa, które usłyszałem, w postaci jednego zdania, jednej myśli, jakiegoś sformułowania, czasami jednego słowa. Dosłownie, ale przechować to w sercu. Tak przechować, żebyś wtedy, kiedy wychodzisz z kościoła, kiedy wracasz do domu i tak jak kiedyś czasami rodzice to robili wobec dzieci. I co było w kościele? Zadać sobie pytanie, o czym było to kazanie? Czy ta homilia, czy ta katecheza? Żeby coś pamiętać. Bo wtedy, kiedy pamiętasz, to jest szansa, że to słowo będzie w tobie pracowało, że ono będzie cię przeobrażało, że ty będziesz się z czasem powoli upodabniał do Jezusa Chrystusa. A wtedy, kiedy nic nie zapamiętasz, to Bóg nie ma jakby tego punktu zaczepienia. Nie ma możliwości jakby, ma mniejsze możliwości oddziaływania na ciebie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to słowo w sobie przechować. Tak jak Maryja, która przechowywała w sobie to słowo i rozważała je. Mamy czynić podobnie. Nie jest to proste, ale jest to piękne i wielkie. Kochani, po tej chwili milczenia następuje druga w liturgii słowa odpowiedź na słowo, które Bóg do nas kieruje. Ta druga odpowiedź nazywa się credo. Wierzę w Boga. I to wierzę w Boga, kochani, to nie jest wyszczególnienie prawd, w które my wierzymy, czyli przypominamy sobie, w jakie wierzymy prawdy, chociaż też tak można to traktować, ale bardziej jeszcze chodzi o to, żeby sercem przylgnąć do tych prawd. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy sercem przylgniesz do tych prawd, to będziesz je cenił, będziesz je pieczołowicie przechowywał w sercu, będziesz je próbował realizować w życiu. A wtedy, kiedy brakuje nam tego wewnętrznego sercem przylgnięcia do prawd, to potem zobaczcie, okazuje się, że robi się badania wśród ludzi i na przykład ponad 50% ludzi chodzących do kościoła, spowiadających się, przyjmujących Komunię Świętą, na przykład nie wierzy w to, że istnieje szatan. Na przykład. I wiele innych prawd, bo takie badania się robi w Polsce regularnie. Przychodzę do kościoła, słyszę o tym, zobaczcie, słyszę o tym, że Pan Jezus mówi na ten temat bardzo mocne słowa i mówi te słowa wielokrotnie. A ja mówię, nie, Panie Boże, nie, to niemożliwe. Ja poprawiam Pana Boga. Czyli tak jakbym pokazywał Panu Bogu, Panie Boże, ja wiem lepiej od Ciebie. Zobaczcie, jaka pycha jest ukryta pod szyldem, zobaczcie, współczesnej wolności, bo nam się wmawia dzisiaj takie postawy, że to ja mam decydować, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I ludzie to łapią. Ludzie biorą to na poważnie, poprawiając Pana Boga, uważając, że oni więcej wiedzą i lepiej wiedzą niż Pan Bóg. Dlatego znowu msza święta uczy nas tej pokory wobec tego słowa i przylgnięcia do tych prawd, które są treścią naszej wiary. I kochani, ostatni element liturgii słowa i jednocześnie trzecia nasza odpowiedź na słowo, które Bóg do nas kieruje, to jest modlitwa wiernych, modlitwa powszechna. I teraz ona ma taki sens. Myśmy tak najedli się tego słowa. Myśmy tak dużo spożyli tego słowa. Tak się nakarmiliśmy teraz tym słowem, że teraz aż nas wewnętrznie rozpiera. Chcemy zatroszczyć się o ludzi, którzy są w potrzebie. I dlatego modlimy się najpierw za papieża, który jest w największej potrzebie, bo ma największą odpowiedzialność. Bo ma największą odpowiedzialność ze wszystkich ludzi na świecie, jeśli chodzi o Kościół, o nas wszystkich. Modlimy się za papieża, modlimy się za duchowieństwo, modlimy się za ojczyznę, modlimy się za tych, o których wiemy, że mają trudną sytuację, modlimy się za zmarłych, bo oni zawsze potrzebują też naszego wsparcia. Kochani, naturą tej modlitwy, która nazywana jest modlitwą powszechną, modlitwą wiernych, jest to, że ona powinna być związana z tym, co aktualnie się dzieje na świecie, w Polsce, albo w tej społeczności, która jest teraz, w tym momencie. I powiem wam to na takim przykładzie, który mnie w tej dziedzinie najwięcej w życiu nauczył. Otóż w pierwszych latach kapłaństwa byłem na rekolekcjach w Warszawie. Pamiętam taką parafię naszą, paulińską, Leśna Podlaska, taka nieduża wioska. I przełożony mnie wysłał na rekolekcję do Warszawy. Duża parafia, duży kościół. Kościół był zbudowany przy drodze szybkiego ruchu. Była msza święta dla studentów. Wieczorem, nie pamiętam godziny, ale to nieważne. I tych studentów nie było wiele. Postanowiłem, że ta modlitwa będzie spontaniczna. Tak jak zrobiliśmy to wczoraj częściowo. Spontaniczna. I w trakcie tej modlitwy wiernych, wiecie, jechała karetka na sygnale. I ten sygnał było słychać w kościele, dlatego że ten kościół był zbudowany kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów koło tej drogi. Jechała karetka, którą było słychać. I zaraz, kiedy ta karetka już odjechała, przejechała tę bliskość kościoła, to jeden z chłopców, z tych studentów, od razu spontanicznie wzniósł do Pana Boga intencję. Bardzo prosto. Panie Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo dla osoby, do której zmierza ta karetka pogotowia. Wiecie, ja nie zapomnę do końca życia wzruszenia, które wtedy miałem, kiedy usłyszałem jako młody ksiądz tę intencję tego chłopaka. Do końca życia tego nie zapomnę. A jednocześnie do końca życia postanowiłem sobie, że jeśli tylko będę pamiętał i będę miał świadomość, to zawsze będę się modlił za tych ludzi, do których zmierza jakiś samochód na sygnale. Bo to nie zawsze wiemy, jest karetka pogotowia. To może być straż pożarna, to może być policja nawet. I kochani, to jest właśnie natura mszy świętej. Nie tylko tej części mszy świętej w postaci modlitwy wiernych, ale to jest natura pokazana jakby w tej postawie tego młodzieńca. Natura mszy świętej. Na czym ona polega? Otóż na tym, że tak, karmisz się Bogiem, który tutaj jest obecny, że wtedy, kiedy dowiadujesz się, że ktoś jest w potrzebie, to od razu, nie z ciekawości, idziesz tam i wypatrujesz na wszystkie strony, co się tam działo, dosłownie, tak jak my czasami mamy w postawie, tylko ty po prostu zabiegasz o to, żeby temu człowiekowi pomóc. A jak możesz mu najbardziej pomóc? Właśnie przez modlitwę. Słyszysz, czy oglądasz w telewizji o tym, że gdzieś tam spadł samolot, że gdzieś wybuchł wulkan, że przeszedł tajfun. Nie możesz tym ludziom pomóc, bo tam nie pojedziesz z prowiantem czy z pieniędzmi. tylko od razu może się, być może jeszcze bardziej tym ludziom pomóc właśnie przez to, że ich zawierzysz Panu Bogu przez serce Maryi. Że ogarniesz ich swoją modlitwą. Że zrobisz coś duchowego dla tych ludzi. I kochani, o to właśnie Panu Bogu chodzi. Żebyś ty w taki sposób uczestniczył we mszy świętej, żeby trudny los drugiego człowieka, z którym się spotykasz w jakiejkolwiek postaci, w telewizji, w radiu, w komputerze, czy ktoś ci opowiada, czy widzisz na ulicy, żeby ten trudny los tego człowieka nie był ci obojętny. Dlaczego? Bo w tym człowieku jest Jezus. Ten sam, który jest tu, na ołtarzu, tylko inaczej obecny, ale ten sam Jezus. Kochani, jeśli tego nie będziemy robić i nie nauczymy się takiej postawy, to grozi nam to, co dzisiaj przeczytaliśmy w pierwszym czytaniu. Biada tobie, Korozain. Biada tobie, Korozain. Wiemy, co to znaczy. Gdyby w Kafarnaum działy się takie cuda, już dawno by się nawróciło. Czyli chodzi o to, że każdy z nas dostał takie dary od Pana Boga, takie cuda, że raz jeszcze przypomnę, aniołowie w niebie nam tego zazdroszczą. A my zobaczcie, przychodzimy na mszę świętą, tutaj karmimy się żywym Bogiem, do którego w takiej postaci nie mają dostępu nawet aniołowie w niebie, a potem wychodzimy z kościoła i co się dzieje? Obgadujemy innych. Dosłownie, obgadujemy innych ludzi. Wiecie, ja do końca życia nie zapomnę takiego spotkania, kiedy kiedyś byłem na kolędzie w jednej parafii, a że niestety jestem troszkę gaduła i dłużej siedzę w mieszkaniach osób, do których chodzę, to jedna z tych pań policzyła sobie, że będzie tak jak w ubiegłym roku. To była moja pierwsza kolęda w tej parafii. Policzyła sobie jakiś czas i wyliczyła sobie, że o tej godzinie będę u niej. A okazało się, że ja byłem trochę później. I jeszcze nie wszedłem do jej mieszkania, a już ona wyszła na korytarz i zaczyna mnie dosłownie, wiecie, pomyje wylewa na mnie. Dosłownie pomyje wylała na mnie. Przy ludziach, przy tych ministrantach. Kiedy wyciszyła się, ja wysłuchałem tego wszystkiego i pytam, ale o co pani chodzi? Bo ja nie wiem w ogóle, o co pani chodzi. Dlaczego pani krzyczy na mnie, kiedy ja przychodzę do pani z błogosławieństwem? A ona dalej krzycząc mówi, bo ja przez ojca nie zdążyłam na mszę świętą. Bo chciałam pójść na mszę świętą, bo codziennie chodzę, a przez ojca nie zdążyłam na mszę świętą. Wiecie, można takie podejście mieć. I teraz, czy Panu Bogu taki udział we mszy świętej jest na coś podobny? To jest profanacja mszy świętej, wiecie. Potem się dowiedziałem od innych ludzi, że kilka rodzin z tej kamienicy musiało się wyprowadzić przez tą panią. Tak była gorliwa, że utruła życie ludziom, wielu ludziom. Kochani, pamiętajcie o tym, że my we mszy świętej karmimy się miłością. Po co? Po to, żeby potem tę miłość dawać dalej. I tylko taki sens jest najgłębszym sensem tego naszego udziału i sprawowania mszy świętej. Dlatego życzmy sobie tego, abyśmy potrafili tak głęboko wchodzić w te tajemnice, żeby one przez nas, w nas były ciągle żywe, tak żywe, żebyśmy byli głodni nie tylko Eucharystii, tego przyjęcia Jezusa, kolejnego przyjęcia Jezusa w Komunii Świętej, ale żebyśmy byli głodni również Jezusa, którego spotykamy w drugim człowieku, szczególnie potrzebującym. Niech święta siostra Faustyna, patronka dzisiejszego dnia, niech Maryja, która tu ma swój szczególny przybytek na tej ziemi, niech ona wprowadza nas w tę tajemnicę, największą tajemnicę, w której człowiek na ziemi może uczestniczyć w taki sposób, abyśmy zadziwieni byli, do jak wielkich rzeczy Bóg każdego z nas przeznacza. Amen.